Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A dziś mam ogromną przyjemność gościć w studiu reżyserkę Marię Zbąską. Cześć.
Dzień dobry.
Bardzo jest mi miło, że się mogłyśmy tu spotkać, mimo tego, że to zbieg okoliczności trochę, ale cieszę się, że jesteś w Poznaniu. Powiesz mi, przy jakiej okazji?
Wiesz co, z tego Poznania to też nie jest najdalej, dlatego że moja rodzina od strony ojca jest ze Zbąszynia. Skojarzenie z nazwiskiem.
Takie oczywiste.
Oczywiste skojarzenie.
Maria Zbąska, absolwentka Wydziału Operatorskiego oraz Fotografii na łódzkiej filmówce oraz programu Ekran i Studio Prób w Szkole Wajdy. Jesteś operatorem, reżyserką filmową, fotografką. No i tak, masz na koncie filmy krótkometrażowe.
Ale poczekaj, bo my się spotkamy od razu po tym, jak dostałam nagrodę za scenariusz.
Do
Więc
tego
musisz
filmu...
dopisać scenarzystkę.
Scenarzystka, dopisuję. Oczywiście. Bo nie mam.
Wiesz, ja się tego bardzo długo, ja miałam z tym bardzo długo jakiś taki problem, że jestem niezdecydowana i że się rozdrabniam. Jak się nie zdecyduję, to do niczego w życiu nie dojdę. A teraz mi się, wiesz, to wszystko przekręciło, chyba dzięki Mirandzie July, która jest moim, wiesz, takim idolem, że możemy tak sobie żyć.
Dostałaś nagrodę za scenariusz do filmu To nie mój film?
Tak, to w ramach Script Fiesty, wspaniałego festiwalu. Już nagrodą było dojście do finału razem z filmem Mam kos i tyle co nic, taka trójka, więc ja byłam pod ogromnym wrażeniem, że ten scenariusz się przebił, bo jest jednak bardzo prosty, ale to nie znaczy, że było łatwo go napisać. No i dostaliśmy taką nagrodę specjalną, więc przyjeżdżamy tu prosto po tym świętowaniu.
Kolejnej nagrodzie można powiedzieć, bo To nie mój film, to jest taki film, który został obsypany nagrodami. Właściwie z ostatnich takich dużych nagród to jest Odkrycie roku 2025 dla ciebie osobiście, dla ciebie jako Marii Zbąskiej, ale właśnie za reżyserię tego filmu. Też już od ubiegłego roku film zbierał nagrody, bo był też prezentowany na międzynarodowych festiwalach. Jak się z tym czujesz? To jest twoja pierwsza produkcja fabularna i nagle okazuje się, że worek z nagrodami, on się nie zamyka.
Każda z tych nagród jest w ogóle dla mnie bardzo ważna. Bardzo ważny jest każdy głos i publiczności. Mam naprawdę ogromną wdzięczność do dziennikarzy, którzy bardzo, bardzo pięknie mówili i pisali o tym filmie. W kontekście naszego, twojego programu, wydaje mi się, że to ważne, żeby o tym rozmawiać, że ja nie wyszłam z pozycji kogoś supermocnego. To jest późny debiut, mój film, czyli to nie jest tak, że mi wszystko, wiesz, wyszło tak, jak chciałam w życiu zawodowym. Raczej dużo, dużo wyszło, ale dużo nie wyszło, bo chciałam debiutować dużo wcześniej po prostu i naprawdę walczyłam o ten debiut. Nie tak, że tam zajęłam się czymś innym albo dopiero teraz wpadłam na pomysł, żeby robić film. Ja od 10 lat codziennie próbuję zrobić film. Więc te wszystkie nagrody, głosy, każdy, naprawdę, każda wiadomość w ogóle jest czymś, co na przykład dla mnie jest bardzo, bardzo ważne i dla mojego zespołu. No bo powiedziałeś, że to taka nagroda osobiście dla mnie, no żadna nie jest osobiście dla reżysera, jak się robi film, bo to jest jednak
praca zespołowa. Wspomniałam o Orłach. Orły to nagrody Polskiej Akademii Filmowej i w tym roku przyznawane były już po raz 27. Mówi się o nich, że to są polskie Oscary i też w kontekście tego, o czym powiedziałaś, sprawdziłam sobie statystyki, bo w tym roku odbyła się 97. ceremonia przyznania Oscarów, a przez te wszystkie lata 3 razy tylko kobiety odbierały statuetki za reżyserię. Te dane i te statystyki są takie no, piorunujące, aż uderzające i aż trudno w to uwierzyć, że przez 97 lat jedynie 3 kobiety zostały docenione, a 9 tylko dostało nominację.
Kino, film to jest zdecydowanie męski zawód. To się oczywiście, nawet już nie ma co o tym gadać, bo to się po prostu zmieni samo. To jest już pokolenie moich dzieci, to już jest rewolucja.
Ta lawina ruszyła?
Ta lawina ruszyła.
W końcu? Po 97 latach się kobiety...
Myślę, że ruszyła. Na pewno w Polsce ruszyła. Na pewno jest nas dużo już jako reżyserek. Bardzo poważny problem jest, jeśli mówimy o kobietach operatorkach. Jest ich bardzo mało. Ja byłam jedyną kobietą, która była zgłoszona wśród 130 filmów. Teraz do nagrody PSC.
Jak się czułaś z tym?
Okropnie.
Myślałam, że czułaś się dumna.
No nie, no fajnie by było, gdyby tutaj nie było podziału na płeć. No to jest jakiś w ogóle super obciach. Ale podobno teraz już w szkole filmowej są same dziewczyny, więc samo się to po prostu, samo się to zmieni, no.
Jak też przeglądałam te wszystkie twoje osiągnięcia, to przychodziło mi na myśl takie stwierdzenie, że ty jakby myślisz obrazem. Przez lata jesteś zresztą pewnie nadal fotografką, ale tak jak wspomniałaś, też operatorką, do tego wszystkiego jakby zebrałaś to wszystko w całość, reżyserując film, który odniósł wielki sukces.
Tak, i mi się wydaje, że właśnie to, co, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że naprawdę miałam z tym w ogóle poważny problem z tą moją jakąś tą karierą, bo fotografia się dosyć szybko ta, którą chciałam uprawiać, czyli dokumentalna, bardzo szybko jakby, nie mogę powiedzieć, że przestała istnieć, ale przestała istnieć tak intensywnie, jak to wyglądało wcześniej, czyli jak zaczynałam, miałam 20 lat, czyli 30 lat temu, to magazyn wyborczy i miałam po prostu kilka stron, gdzie mogłam opowiedzieć moją historię. On pękał w szwach, to była taka gruba, nie wiem, czy ktoś pamięta, ale to była taka gruba książka, która była w weekend pełna fantastycznych zdjęć. A potem to wszystko, no niestety, przeszło do internetu. Fotografia cyfrowa nie jest dla mnie tym, co jednak klisza. Cały czas używam filmów, jeśli jeszcze robię zdjęcia. No więc wiedziałam, że muszę iść krok dalej.
A wybór tej drogi w ogóle, żeby wybrać studia na tym kierunku, o którym mówiłyśmy, czyli mówimy tutaj o stricte już operatorskim, tak?
No właśnie, kierunku. Pomyślałam, że muszę iść krok dalej i krokiem dalej był właśnie wydział operatorski. I z tego powodu później, o którym rozmawialiśmy, mi się nie udało przebić jako operatorce, czyli zrobiłam teraz zdjęcia do mojego filmu, ale sama go sobie wyreżyserowałam, więc można powiedzieć, że sama się zatrudniłam. Dobrze skończyłam tę szkołę i moje filmy nadal są, te etiudy są pokazywane, to jednak to się nie udało. Nie możemy teraz powiedzieć, czy to z powodu mojego talentu, płci, czy charakteru się nie udało. Dlatego pomyślałam sobie, kurczę, no nie mogę czekać, aż u kogoś wyjęczę to, żeby
mnie
zatrudnił. Więc dlatego reżyser jest trzecim wyborem.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Maria Zbąska, reżyserka, scenarzystka, operatorka, fotografka, kobieta widząca obrazem. No i można powiedzieć, że tak, zrobiłaś film, wzięłaś te sprawy tu przy tym filmie kompletnie w swoje ręce, bo
tak,
napisałaś scenariusz, byłaś operatorką, reżyserką. I udowodniłaś wszystkim, że jakby miałaś rację.
Inaczej bym pomyślała o tym, zbudowałam zespół. To jest tak, że jeżeli jest za mało osób, bo to jest za mało osób, te podziały mają sens. To nie jest mądre, że się robi wszystko samemu, ale tak, myślę, że bardzo dobre siły nade mną czuwają, że umiałam zbudować zespół niesamowitych ludzi, którzy współpracowali ze mną, a to tak na koniec niby idzie na moje konto, nie?
A miałaś obawy w ogóle przed wypuszczeniem tego filmu i pokazaniem?
A zgadnij.
Pewnie, że tak.
Ja zgadnij, jak
dlaczego?
To wyglądało, no.
Ale zastanawiam się, dlaczego.
Siedzę pod kołdrą, ryczę i mówię, że to się do niczego nie nadaje.
Naprawdę
albo
miałaś taką surową ocenę swojej
myślę,
pracy?
Myślę, że każdy artysta ma surową ocenę pracy. No, my musimy sami w siebie wątpić. Na przykład moja producentka bardzo często mówiła, że jestem zbyt krytyczna, ale to jeżeli się jest artystą, trzeba być krytycznym wobec siebie, bo inaczej nie pójdziemy krok dalej, no, nie stworzymy czegoś lepszego.
To nie mój film. Przeczytałam tutaj w materiale Polskiej Agencji Prasowej, że powiedziałaś o nim, że jest antidotum na komedię romantyczną. To zresztą były zasłyszane słowa. Zarys fabuły jest ciekawy i wydawałoby się, że jest tam ta nutka romantyzmu. Ja może tak tylko szybko wspomnę. Wanda uważa, że jej wieloletni związek z Janem przypomina pogryziony kabel od ładowarki, który działa wbrew wszelkim prawom fizyki. No i ta para jakby czuje podświadomie, że chce odbudować te głębokie relacje i więzi i decydują się po propozycji męża na wspólną przygodę, czyli pieszą wycieczkę wzdłuż Wybrzeża Bałtyckiego i tu też jest taki warunek, że jeśli dojdą razem do końca, to zostaną, ale jeśli któraś z nich rezygnuje, no to się rozstaną. To nie jest komedia romantyczna?
O, broń Boże, to nie jest komedia romantyczna, dlatego że komedia romantyczna kończy się ślubem
i żyli długo i szczęśliwie.
I zdaniem żyli długo i szczęśliwie. Mój film zaczyna się od tego 10 lat po tym, jak żyli długo i szczęśliwie. sytuacja wygląda tak. Nie możemy na siebie patrzeć i wydzieramy się na siebie przy cieknącym zlewie. Co dalej?
Pokazujesz tą rzeczywistość, ale w sposób, który też jest podszyty humorem.
Tak, absolutnie nie. Ja uważam, że jak się poczucie humoru kończy, to już w ogóle trzeba się natychmiast rozstać. To już nie ma co robić filmów na ten temat. Mówię o miłości. Jest dużo humoru i wiesz, jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, czyli to nie był taki scenariusz, że siedzisz i w ogóle płaczesz ze śmiechu. Ale jeżeli ten film oglądasz z publicznością, dlatego tak bardzo cię namawiam do obejrzenia go jednak w kinie. Teraz on zaczyna swoją polską drogę festiwalową, więc będzie prawie na każdym z festiwali, to zachęcam, zapraszam, dlatego że dopiero jak ogląda się go z publicznością i ta publiczność zaczyna się śmiać, zaczyna się czasem śmiać do łez, to wydaje mi się, że zarażamy się nawzajem takim super porozumieniem. My też tak mamy, nie? Albo odpala nam się to, co jest w naszym życiu. Poziom humoru, to, że jakby jest to bardzo, bardzo zabawny film, zaskoczyło mnie samą. I do tego stopnia, że ja też się śmieję, no bo wyobraźcie sobie scenę, która jest o życiu i nagle jedna babcia zaczyna się śmiać po prostu w głos, nie? I umiemy sobie wyobrazić, że ona też tak miała, no więc i wszyscy sobie zaczynamy przypominać, że tak mieliśmy.
I śmiech jest zaraźliwy.
Wspaniałe to jest.
A nie bałaś się tego, że wydaje się jakby, że ten taki mainstream idzie w te utarte takie schematy, że właśnie musi być historia, dwójka młodych, pięknych ludzi, poznaje się w pięknych okolicznościach i to musi być takie wszystko piękne, landrynkowe.
Ja nie mam nic przeciwko temu, mam tylko coś przeciwko temu, że już sobie, że nie rozmawiamy o tym, jak trudne jest życie po prostu razem. I nie mówię tu o rozmowie takiej poradnikowej, bo tych poradników jest
10 sposobów na to, jak zatrzymać mężczyzn.
Tylko, że wydaje mi się, że tak bardzo się skupiamy na sobie i dobrze, bo musimy się skupić na sobie, że zapominamy już, że bycie z kimś to jest jakiś ogromny kompromis i wyjście w stronę tego drugiego człowieka. Czyli to, że ktoś przekracza nasze granice, tak. Wydaje mi się, że w byciu razem ktoś non-stop przekracza nasze granice i trzeba je na nowo i na nowo i na nowo ustawiać albo je zrobić może bardziej miękkie. No, każdy ma jakiś sposób, w każdym układzie nie możemy też tak strasznie się obudować tym komfortem, tym własnym komfortem.
No właśnie, pokazujesz też w tym filmie, na ile ta miłość, którą pamiętamy, jest w stanie wpłynąć na miłość, która być może będzie później w tym związku na przykład istnieć.
Mnie nie do końca interesuje, co będzie. Mnie interesuje opowieść o tym, że w relacji nie tylko małżeńskiej trzeba jednak przejść 20 kilometrów dziennie. I to jest ciężka droga.
To jest ta warstwa, jeśli chodzi o scenariusz, ale zdjęcia, widziałam kadry z tego filmu i one są takie niepolskie. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale skojarzyło mi się z takim kinem trochę skandynawskim.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe coś, co się dzieje wokół tego filmu, że wszyscy powiedzieli na początku, że takie skandynawskie kino. Byliśmy na festiwalu w Reykjaviku. Reykjavik przyznał, że całkiem skandynawskie, ale byliśmy na festiwalu w Pradze i tam usłyszeliśmy, nie, to jest w ogóle taki bardzo czeski film, bo on ma tak mnóstwo, taka pani powiedziała coś, co bardzo lubię, że ma mnóstwo czułości do ludzkiej niezdarności życiowej i jest absolutnie czeski. Bardzo dużo osób mówi, że jest włoski w konwencji i to wcale nie dlatego, że są tam włoskie piosenki, tylko właśnie ma ustawioną tego typu włoską konwencję narracji. Ale Włosi akurat nigdy nas nie zaprosili na żaden festiwal. Jeszcze. Marzę o tym, więc jeśli ktoś nas słucha, kto zna kogoś, kto wie coś o jakimś festiwalu, to mój film bardzo chce się tam dostać we Włoszech. Właśnie dlatego, że bardzo dużo osób mówi taki bardzo włoski film.
A może po prostu jest uniwersalny?
No, a może jest po prostu polski. Ciągle słyszę, że jest niepolski i myślę, że ktoś bardzo mądry, krytyk, dziennikarz powinien właśnie to wszystko przeanalizować. Co to znaczy polski film? Dlaczego to nie mój film jest niepolski?
Dlaczego to nie mój film? Dlaczego taki tytuł?
A tego nie powiem, musicie zobaczyć film.
Mogłaś sobie wymarzyć piękniejszy debiut na dużym ekranie?
Nie sądzę, dlatego że ten film naprawdę ludzie bardzo pokochali i to jest niezwykłe. Czyli to nie jest tak, że to wzbudza kontrowersje, emocje, tylko wzbudza jakąś ogromną ilość czułości od odbiorców. Jakieś piękne, piękne rzeczy. Czułości do siebie samego, do swoich związków. Wszyscy zaczynają marzyć. Fajne jest to, że to jest film o braku komunikacji, a wszystkie pary zaczynają potem rozmawiać. Czasem się kłócić oczywiście, czasem publiczność na Q&A-ach się kłóci, ale jednak rozmawiamy.
To było twoim celem, żeby wywołać taką refleksję?
Wiesz, moim celem było opowiedzieć o tym, co ja czuję i co mnie boli. Ale chyba nawet to gdzieś napisałam, że to było moim celem, że jeżeli będziemy dla siebie trochę bardziej łagodni, to ten film jakby zarobił na siebie.
Czujesz, że otworzyły się wrota?
Jakoś tego nie czuję.
Jeszcze nie?
Ale na pewno czuję, że mam więcej odwagi. Że tak jak, wiesz, robiąc ten film, szłam krok do przodu, krok i się wycofywałam i tak bardzo się martwiłam o tą publiczność, to teraz już się w ogóle nie będę martwić, bo okazuje się, że widzowie tak bardzo idą za tobą, tak bardzo chcą być w historii, rozumieć cię, że nawet takie rzeczy, że tam tylko takie iskierki wrzuciłam, jakieś super intymne, tak naprawdę takie, można powiedzieć, inside joke'i, już nikt nie powinien tego łapać, a wszystko, wszędzie, wszyscy łapią.
Wspomniałaś wcześniej też, że wymarzyłaś, czy myślałaś o takim debiucie wcześniej. Czy ten scenariusz do filmu, który sobie wymyśliłaś lata temu, czeka na realizację?
To jest taka bardzo trudna sprawa, bo to jeżeli jakiś scenariusz nie dostaje po prostu pieniędzy, no bo o tym rozmawiamy, to należy go pogrzebać. Mówię o sobie oczywiście, bo może jak ktoś tam odkłada do szuflady z naklejką scenariusz nowe 24, wróć do mnie. No u mnie to był proces trudny, czyli takiej żałoby po tej historii, którą musiałam przejść, więc ciężko mi by było odgrzebać akurat te, które się nie sprawdziły. Ale mam bardzo dużo tych, które są nowe i świeże i czekają.
Nie ma szans, żebyś wróciła do tych, które już pożegnałaś?
Nie wiem, wiesz, no może powinnam się nad tym zastanowić, ale chyba też nie można ciągle rozpamiętywać jakiś tam przeszłość.
Ale teraz uwierzyły ci miliony, jakby uwierzyłeś w to.
W robieniu filmów to jeszcze ci musi uwierzyć jakiś szalony producent. W moim przypadku musi być dość szalony, no bo wiesz, ten koncept, jak to powiedziała moja nastoletnia córka, to był najsłabszy koncept ever. No, dwoje ludzi idzie po plaży. Więc to jest wspaniałe, że moja producentka Inga Kruk uwierzyła w ten właśnie koncept.
Ale uprościłaś teraz, jak sobie pomyślałam, dwójka
to
ludzi idzie po plaży.
To moja córka 18-letnia uprościła.
Uprościła, dwójka ludzi idzie po plaży, ale to jest dopiero sztuka, żeby utrzymać uwagę, żeby pokazać też te okoliczności, w których idą, a są piękne. To też, nie wiem, mam wrażenie, że masz ogromny wpływ na turystykę nad Polskim Morzem na przykład, że to się teraz też tam
no
może zacząć
boom. To jest ciekawe i tutaj też uważam, że akurat od tej strony wydaje mi się, że film jeszcze czeka na to, żeby właśnie te nadbałtyckie regiony go zauważyły, bo rzeczywiście dużo osób mówi, że pierwszy raz Bałtyk został w ten sposób pokazany. A jest niezwykłe, to jest moje, ja uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie.
Nie mogłabyś tej historii przeprowadzić w góry?
To nie jest moja sprawa, to Janek, wiesz, zaproponował Wandzie morze, dlatego że nie mógł ją zabrać w swoje wymarzone góry, bo bez przygotowania. A Wanda jest taką raczej osobą, co wiesz, woli machać nóżką i pić cappuccino na deptaku.
Pierwszy kompromis.
Tak, to był pierwszy kompromis.
Realizowałaś też teledyski. Trochę sobie tutaj napisałam znak zapytania, jestem ciekawa jaki.
Mam niezwykłą przyjaźń, nawiązałam kiedyś niezwykłą przyjaźń z najlepszym orlańskim brass bandem i rzeczywiście zrobiłam dla nich dwa teledyski i szykujemy się do trzeciego. Dla wszystkich zainteresowanych Hot Eight Brass Band gra 12 kwietnia koncert w Warszawie. To jest niezwykłe wydarzenie, bo raczej trzeba gdzieś jechać, żeby ich spotkać na żywo, a na żywo są fantastyczni, ale zachęcam do posłuchania ich płyt, bo to jest siła muzyki, to jest power i to jest fantastyczny zespół. I dzięki tej sile przyjaźni właśnie oni dwa utwory są w moim filmie.
Masz już plany na kolejny film?
Takich konkretnych, żebym mogła tutaj powiedzieć, że wchodzę na zdjęcia w lipcu, nie? Albo się spieszę, to niestety nie mogę o tym powiedzieć. To ja też się uczę, no, uczę się tego wszystkiego, czego ludzie potrzebują, co ma szansę być dofinansowane, co ma szansę być pokazane i gdzie, bo inne jest kino festiwalowe, inne jest kino, które zdobywa popularność w box-office'ach i cały czas myślę, jak to można w ogóle wszystko połączyć. Może nie można, ale kiedyś wszyscy łączyli, więc bardzo dużo myślimy o tym wszystkim.
A powiesz mi, jak to się zaczęło, kiedy dostrzegłaś w sobie ten talent niebywały właśnie patrzenia obrazami?
To się jeszcze nie zaczęło.
No to jak to się stało, że ty trafiłaś do tej szkoły?
Ja to już w ogóle nie pamiętam. To jest zawsze coś takiego, że dostaje się aparat od jakiegoś wuja, nie? Albo ciotki. Ja dostałam aparat, zaczęłam robić zdjęcia i co jest tak niezwykłe, mówię o tym w kontekście teraz moich nastoletnich dzieci, mam trójkę. Uważam, że jest bardzo niewiele osób, które wiedzą, czego chcą od początku. Takich, że mają tą swoją pasję i podążają tą pasją. I to znalezienie tego, co się kocha, jest tak piekielnie trudne. To nie jest wcale takie łatwe, że my wiemy, że to jest nasza droga. Ja zdawałam 3 razy na Akademię Sztuk Pięknych na tkaninę. Jak moja rodzina słyszy tą historię, to wybucha śmiechem. Jestem ostatni, mój temperament w ogóle... Tkanina i siedzenie gdzieś tam na strychu, to po prostu zupełnie bym się do tego nie nadawała.
To dlaczego tam zdawałaś?
No, miałam tak 18 lat i miałam taką, czy tam 17, miałam taką ideę, że się widzę w tym, bo zobaczyłam coś o Bakanowicz. No.
Taki impuls.
Tak, i to naprawdę bym się nie nadawała. No i potem zaczęłam robić zdjęcia i spotkałam wspaniałych nauczycieli, Tomka Tomaszewskiego, Krzysztofa Millera, ale też Tadeusza Rolkę. To po prostu naprawdę był sam Czarek Sokołowski, fotograf Associated Press. To tak, to były po prostu najlepsze lata fotografii, dokumentów, fotoreportażu w Polsce. I ci wszyscy ludzie postanowili mi z jakiegoś powodu pomóc. I w wieku 20 lat opublikowałam pierwszy materiał w Gazecie Wyborczej, ogromny, Blokersi. I to też były takie dobre czasy, znaczy nikt nie pytał, ile masz lat. To było naprawdę wtedy też taki szalony czas i nikt nie myślał, 20 lat w ogóle, co ty wiesz o życiu, nie? Miałaś wtedy wiedzieć już wszystko.
O tych zdjęciach w Gazecie Wyborczej, czy ona ma coś wspólnego z tą wystawą Złe chłopaki z mojej ulicy?
Tak, kilka lat później Juliusz Donański, który wtedy prowadził taką galerię w internecie, słuchajcie. Nikt wtedy nie słyszał, co to jest internet, więc on mi zaproponował wystawę w internecie. No nie brzmiało to w żaden sposób poważnie, więc Julek zaproponował mi w zachęcie w internecie, ale ja wtedy byłam po prostu rebel hip-hopowcem i powiedziałam, nie, no chyba zwariowałaś, jakaś internet, no to jeszcze, jakoś to brzmi, ale na pewno nie galeria, bo moje zdjęcia się do żadnej galerii nie nadają. No są dokumentem, są reportażem i są uliczne i muszą żyć na ulicy. Więc Julek wymyślił, że zrobi wystawę na... Akurat wtedy otworzyło się warszawskie metro, że zrobi wystawę w warszawskim metrze. Wyobraźcie sobie, że zdjęcia były na wszystkich billboardach. Czyli jak jechało się metrem, to się oglądało moje zdjęcia.
Czarno-białe
fotografie. I to też było niezwykłe. Mm-hmm. Myślę, że teraz po prostu jest to w ogóle finansowo niemożliwe.
Nie, nie? Do osiągnięcia. Taka galeria,
A wtedy jednak sztuka otwierała, znaczy była jeszcze tak poważną sprawą, że otwierała drzwi, no.
Chciałam cię spytać, czy się nie bałaś, albo nie wstydziłaś podchodzić do ludzi, albo robić im zdjęcia.
Nie, to jest absolutnie mój świat. No i wtedy byłam bardzo młoda, naprawdę. Na przykład jak były zamieszki w Słupsku i tam byli czarni Słupsk, a policja aresztowała mnie natychmiast, dlatego że wyglądałam jak ktoś...
Z aparatem cię aresztowali?
Tak, aparat mnie przeszkadzał, ktoś z nich. W ogóle nikt mnie nie poprosił o legitymację prasową, skuli mnie od razu i dopiero oczywiście moi koledzy fotoreporterzy rzucili się na nich, no bo byłam jednak jedną też znowu niewielu dziewczyn w obronie i dopiero wtedy się wszyscy zorientowali, że...
Teraz też, jak o tym powiedziałaś, to tak sobie wracam do czasów też redakcji gazetowych i faktycznie, jeśli chodzi o fotoreporterów, to kobiet mogłabym zliczyć na palcach jednej ręki, które się właśnie tym fachem zajmowały.
Tak, nie było dużo, ale były fantastyczne fotografki. Tyle dostałam po prostu wsparcia od moich kolegów, że w ogóle no, nie mogę powiedzieć złego słowa, a w Gazecie Wyborczej w ogóle nie było tego podziału. Wtedy wszyscy chodziliśmy w takich samych swetrach i baliliśmy te same szlugi, robiliśmy te same zdjęcia. Taki problem poczułam dopiero na Wydziale Operatorskim. Byłam jedna na roku. To rzeczywiście było bardzo trudne.
Kiedy poczułaś w sobie supermoc?
Bardzo byłam dumna z siebie i z ekipy, jak dobrnęłam do ostatniego dnia zdjęciowego.
Filmu To nie mój film.
Tak. Filmu To nie mój film. I wtedy poczułam taką moc wewnętrzną, że wiesz, zrobiliśmy to. I potem już bardzo długo tego nie czułam i myślę, że pierwszym takim uczuciem to był pierwszy pokaz na Nowych Horyzontach, czyli premiera, gdzie już czułam może, że nie jest źle, bo premiera światowa była wcześniej w Wilnie, ale premiera polska była na Nowych Horyzontach i tam rzeczywiście po tej premierze ten odbiór ludzi był fantastyczny. No ale tam szybko sobie to uczucie jakby tak sobie pozamiatałam, bo pomyślałam, no wiesz, premiera, znajomi. Więc bardzo, bardzo mi pomogła nagroda Złoty Pazur i jestem bardzo wdzięczna Joannie Łapińskiej za tą nagrodę, bo to było dla mnie super ważne i wszyscy zauważyli
dopiero
ten film.
Dopiero wtedy uwierzyłaś? Tak
na nie, jeszcze wtedy nie uwierzyłam, bo pomyślałam, no wiesz, tam z nagrodami to różnie bywa, może nie miałam komu dać, albo coś tam, może to są zawsze dziwne, wypadkowe takich
ale nie ma
jurorów. No ale wiesz, o co chodzi, że jurorzy się kłócą i dostaje ten trzeci film, nie? Wcale nie najlepszy na przykład. Z nagrodami jest, bywa dziwnie, ale następnego dnia rzeczywiście wszyscy dziennikarze, było takie podsumowanie Gdyni i dziennikarze większość napisała, taką musieli wybrać 3 najlepsze filmy Gdyni i większość wybrała To nie mój film i nawet uknuli to, że mówili to mój film albo to nie mój film, ale w tej trójce, w każdej trójce znalazł się To nie mój film i temu już nie mogłam w żaden sposób
zaprzeczyć.
Już temu nie mogłam zaprzeczyć. I wtedy poczułam naprawdę takie, że
to
nie
uczucie?
Mogą być miłe słowa, to nie może być sfałszowane, to nie może być, rzeczywiście wszyscy pokochali, to nie mój film.
To jakie to jest uczucie? Jak już dojdzie do ciebie ponad wszelką wątpliwość, że to, co zrobiłaś, jest super, jest dobre.
To na pewno dodaje odwagi. To, co jest moim ulubionym uczuciem, to wiesz, dziwnie to może zabrzmieć, ale taka spłata długu wobec ekipy, że to, co zrobiliście, bo uwierzyliście mi, po prostu ma sens i przekłada się na uczucia ludzkie, czyli ma sens największy. Czyli to, że zmarnowaliście tyle czasu siedząc nad scenariuszem, że siedzieliście na tej plaży, wszyscy wiesz, tak na granicy wytrzymałości, że moja przyjaciółka, która też pomaga mi w opiece nad dziećmi, Agnieszka Fiodorowicz, sobie myślę, widzisz Agnieszka, Było warto, że tam przyłaziłaś o 5 rano z tymi dziećmi, zostawałaś i mojej mamie, że przyjeżdżała z tymi pierogami. No oczywiście mojemu partnerowi za te wszystkie płacze. Nie umiem tego nazwać, bo pierwszy raz mnie zapytałaś o coś takiego, więc nie mam gotowej odpowiedzi, ale myślę, że jest coś takiego właśnie, że jest to jakaś przedziwna, energetyczna, emocjonalna spłata długu.
Jak długo cię to będzie nieść?
To są iskry, myślę.
Tak? A taki pierwszy film...
Ale poczekaj, to jest mój debiut, więc nie ma żadnych pierwszych filmów. Pierwszy film...
Taki, który napisałaś, bo chodzi mi o to i który sobie
nie,
wymyśliłaś.
Nie, to my bardzo kochamy... My mówię, bo też myślę o moim bracie, Kazimierzu Zbąskim, bo z nim zrobiłam film Subrat 10 lat temu i ten film jest na podstawie opowiadania Kareta, tylko to opowiadanie to było takie króciutkie, więc dużo tam jest z mojego życia, z naszego dzieciństwa, z naszego braterstwa.
Film Subrat nagrodzony na przykład, bo on też otrzymał wiele nagród, podczas festiwalu Grand Off. To wtedy już ci nie dało do myślenia, że...
Jakoś nie dawało nie. Wtedy. To nie jest takie łatwe. Teraz wszyscy mówią, no pamiętamy twój film Subrat. Ja mówię, ale dlaczego teraz mi to mówicie wszyscy, nie? Że tak, on wygrał rzeczywiście Gdynię i festiwal w Kodbus, ale to nie było tak, że to otwiera jakieś w ogóle, że zrobisz jedną rzecz i to otwiera wszystkie w ogóle drzwi i możliwości.
Co byś powiedziała sobie z tego momentu, z którego właśnie te drzwi się nie otwierały? na pomysły twoje?
Chyba bym powiedziała, zobaczysz, otworzą się. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne.
Ale ty się nie poddałaś. Jak to zrobiłaś?
Jeżeli masz taką prawdziwą pasję, to zawsze będziesz chyba marzyć, żeby coś tam zrobić. A jeżeli przestajesz marzyć, to znaczy, że może inna pasja czeka. Ja jestem ostatnią osobą, która by dała ci jakąś tam sensowną w ogóle radę. Oprócz tej, trzeba mieć kogoś, kto w ogóle cię wspiera, bo to jest jednak... Jest tak trudno walczyć, wiesz, szczególnie jak się ma rodzinę, nie? Ja uważam w ogóle, że wiesz, dzieci i praca to jest połączenie tego, to jest niemożliwe.
Ale tobie też się udało.
Tego nie da się ocenić akurat pod tym względem, nie? Ja nie mówię tylko o sobie, bo wiesz, no wystarczy pracować normalnie w sklepie spożywczym i mieć dzieci. To nie chodzi o bycie nagle artystą. To jest po prostu dla nas niezwykle trudne zadanie.
Jakie są twoje te największe marzenia?
Tak, chciałabym bardzo robić filmy i to szybko.
Nie ma czasu do stracenia.
Nie ma czasu do stracenia.
Uważasz siebie za super mocną?
Wiesz, jestem odwrotnością super mocnej osoby.
Łamiesz mi serce.
Tak, jestem bardzo krucha. Może nie łatwo się poddaję, bo jestem, jak mam jakiś cel, to wiem, że to wymaga bardzo dużej pracy i potrafię pracować bardzo ciężko, ale pod względem takich relacji międzyludzkich jestem krucha. To, że się nie przyznajemy do tej słabości naszej, jest w ogóle jakimś podstawowym błędem.
Powiedziałaś o tym, że się nie czujesz supermocna i czujesz się nawet po tym przeciwległym biegunie supermocy, a ja jednak mam przed sobą kobietę, mam przed sobą operatorkę, mam przed sobą reżyserkę, mam scenarzystkę, kobietę, której na pewno nie było łatwo przebić się przez ten męski świat. No, nawet przedstawiłam te dane już światowe, to już nawet nie trzeba
powiedzieć. Masz wszystkie na to papiery.
Wiesz, mam na to papiery, że nie było ci łatwo. Ale spotykamy się w tym miejscu, w którym
wiesz,
się spotykamy.
Wiesz, wydaje mi się, że moc się nie bierze z sukcesu, że poczucie siły, sprawczości, wiary w siebie w ogóle się nie bierze z sukcesu. To w ogóle jest co innego i tu by się trzeba zastanowić, co.
Ten sukces po prostu przychodzi, jeśli realizujesz siebie.
To jest bardzo, 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 myślę, ważne i ważne, myślę, w kontekście właśnie twojej audycji. Tak, moje przesłanie jest, nie trzeba być super mocną, żeby robić piękne rzeczy, żeby spełniać marzenia. Nie trzeba tego czuć, nie? Że ja jestem teraz do tego w ogóle stworzona. Zobacz, serce zrobiłam z tym kablem, widzisz, a propos tej stresującej rozmowy.
A stresujesz.
No wiesz, no to są bardzo, bardzo poważne tematy, nie? I jeżeli mam odpowiedzieć na nie szczerze, to są w ogóle trudne rzeczy i wcale nie są to rzeczy, które mam uświadomione.
Ja ciebie widzę jako super mocną, widzę za tobą łunę, jestem zaszczycona, że mogę z tobą porozmawiać. Nie rozmawiałam jeszcze w tym programie z reżyserką. To też nie jest łatwe, żeby kobietę z takimi sukcesami w tej roli życiowej znaleźć.
Bo nie, też... no jest nas dużo, już nie gadaj. Mara Tomkowicz, wspaniały film, który zrobiła Pod szarym niebem. Widziałam go dopiero kilka dni temu. Spotkałyśmy się zresztą na festiwalu w Chicago. Jest Kamila Tarabura. Same po prostu dziewczyny.
Oby było więcej.
Zapraszaj. A jak poznasz Marę, to po prostu to zobaczysz, co to jest super moc.
Ale ja już widzę. Maria Zbąska, super mocna.
Dziękuję ci.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.